Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Ojciec Święty Benedykt XVI rozważa opublikowanie w najbliższych dniach motu proprio, które uściśli pewne szczególne punkty Konstytucji Apostolskiej o konklawę Jana Pawła II z 1996 roku Universi Dominici Gregis, poinformował rzecznik Stolicy Apostolskiej ksiądz Federico Lombardi. Nie wiadomo, czy chodzi między innymi o kwestię daty rozpoczęcia konklawy. Według nieoficjalnych informacji powinno się ono rozpocząć 10 marca.
Warto pamiętać, że papież Benedykt XVI już zmianę w konstytucji zrobił w trakcie swojego pontyfikatu. Dlatego jeżeli będzie taka decyzja, która troszeczkę uszczegółowi i rozwinie ten wariant, kiedy nie mamy do czynienia z wakatem stolicy na skutek śmierci papieża, ale na skutek rezygnacji, to nie będzie to dla mnie żadnym zadziwieniem.
Mówił ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy warszawsko-praski. Podsumowując posługę Benedykta XVI w stolicy Piotrowej, akcentował, że bez wątpienia był to pontyfikat umiłowania wiary i kapłaństwa.
Umiłowania tego, co Chrystus zostawił Kościołowi jako to posłannictwo misyjne, abyśmy szli i głosili Ewangelię, a myślę, że i ta decyzja o rezygnacji papieża i te wszystkie inne są tylko też takim bardzo szczególnym przypomnieniem tego, co jest zapisane w Biblii, że jeżeli przyjmiemy Ducha Świętego, to będziemy tymi autentycznymi świadkami, takim świadkiem i w tym wymiarze teologii, nauczania, świadectwa życia, posługi, umiłowania liturgii, umiłowania Kościoła i odczytywania znaków czasu, bez wątpienia jest papież Benedykt XVI.
W Radiu Maryja dalsze informacje. W obronie polskiego złotego pod takim hasłem PiS zorganizowało w piątek 13. już debatę z cyklu Alternatywa. W spotkaniu uczestniczyli niezależni eksperci z zakresu ekonomii, a także politycy Prawa i Sprawiedliwości. Profesor Piotr Gliński, kandydat PiSu na premiera rządu technicznego, odniósł się do kwestii wprowadzenia eurowaluty w Polsce. Jak stwierdził, zdecydowanie przeważają argumenty przeciwko szybkiemu wchodzeniu do eurostrefy. Profesor tłumaczył, że nie spełniamy wymogów konstytucyjnych, makroekonomicznych, a dodatkowo większość społeczeństwa nie chce płacić w euro.
W ostatnich badaniach 65%, w przedostatnich 64% Polaków wypowiada się przeciwko wprowadzeniu euro. Jest to projekt polityczny, a nie ekonomiczny i o tym ekonomiści uprzedzali, gdy euro w ogóle było wprowadzane. Uprzedzali o tym, że to się może skończyć kryzysem, Grecją i tak dalej. Że waluta potrzebuje jednolitego obszaru gospodarczego. Mamy do czynienia z niespójnym obszarem gospodarczym, że Polska musi najpierw podnieść swój poziom konkurencyjności, żeby funkcjonować w tym obszarze w sposób racjonalny z punktu widzenia ekonomicznego przy wspólnej walucie.
Doktor Janusz Szewczak, analityk gospodarczy, stwierdził, że euro jest walutą dla bogatych i dobrze zorganizowanych krajów. Tymczasem rząd Donalda Tuska całkowicie utracił kontrolę nad polskim złotym.
Przypomnijmy, jest zapisane w budżecie, że bezrobocie ma być na poziomie 13% w tym roku, a już będziemy mieli w okolicach 15% w lutym i to zjawisko będą się pogarszać, bo przecież duże zakłady zwalniają ludzi, bankrutują kolejne firmy. Przypomnijmy LOT, TPSA, banki, czta, kolej, szkoły. To wszystko są kolejne setki tysięcy bezrobotnych. No i spodziewana również duża fala migracji ludzi młodych po zakończeniu szkoły w połowie roku. Należy się spodziewać dalszego wzrostu bezrobocia. Ja sądzę, że bezrobocie na razie zbliży się do 15%, a pod koniec roku ponownie może sięgnąć do poziomu nawet 18%.
W piątek w Sejmie zakończyło się 4-dniowe posiedzenie. Do dalszych prac w komisjach trafi projekt nowelizacji ustawy autorstwa posłów PiS, zakładający przekazanie akcji Polskich Kolei Linowych władzom województwa małopolskiego. Dokument, którego autorem jest Prawo i Sprawiedliwość, zakłada, że akcje spółki PKL zostaną wykupione od PKP SA za pieniądze z funduszu kolejowego, a następnie przekazane samorządowi. Projekt przewiduje też, że województwo małopolskie przez 20 lat będzie musiało zachować 51% głosów w kapitale zakładowym firmy. To zwycięstwo w drodze do ostatecznego rozstrzygnięcia przyszłości PKL-u, powiedział poseł Andrzej Adamczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Panie premierze, rozumiem, że to jest wasza prywatna pomorska sprawa, tak? Angażujecie Skarb Państwa dla SKM-ki, natomiast PKL-u oczywiście za środki z funduszu kolejowego kupić nie można.
Zgodnie z zapowiedziami PKP SA prywatyzacja PKL może zakończyć się jeszcze w tym półroczu. Na krótkiej liście inwestorów zakwalifikowanych do dalszego etapu prywatyzacji znalazło się 6 podmiotów. Sejm nie uchylił immunitetu posła Stefana Niesiołowskiego. O pozbawienie immunitetu posła PO wnioskowała Zuzanna Kurtyka, wdowa po prezesie IPN Januszu Kurtyce. Ma to związek z prywatnym aktem oskarżenia wobec Niesiołowskiego. Dotyczy on wypowiedzi Stefana Niesiołowskiego, że ekshumacja między innymi Janusza Kurtyki odbyła się na wniosek rodziny, że była niepotrzebna i że w takim wypadku płacić za te czynności powinna rodzina zmarłego. W głosowaniu przeciw pociągnięciu posła do odpowiedzialności karnej było 239 posłów, w tym 195 posłów Platformy Obywatelskiej, a także 25 posłów PSL-u, 16 SLD i 1 z ruchu Palikota. Poseł Jacek Świat mówi, że nie można tej sprawy tak zostawić. Sejm stanął po stronie osoby, która czuje się bezkarna.
Mamy tu do czynienia z obroną człowieka, który kłamie, który lży innych, poniża, opluwa. A z drugiej strony mamy dr Zuzannę Kurtykę, szanowanego krakowskiego lekarza i jej dzieci, które w tym bagnie muszą żyć już blisko 3 lata. I oto Sejm, głosami koalicji przede wszystkim, stanął po stronie nieskrzywdzonej kobiety, ale tego, który kłamie, opluwa, spotwarza. To naprawdę jest moment historyczny.
Podczas prac Sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, która opiniowała wniosek, poseł Niesiołowski, zamiast przeprosić za kłamstwo, kolejny raz zaatakował Zuzannę Kurtykę. Niezrozumiałe jest stanowisko niektórych posłów, którzy przy uchylaniu wcześniej immunitetu posła Macierewicza uważali, że jeśli jest niewinny, to nie może się bać uchylenia immunitetu, powiedziała poseł Elżbieta Witek.
Przypominam sobie, kiedy pracowaliśmy w komisji nad wnioskiem o uchylenie immunitetu panu posłowi Antoniemu Macierewiczowi. I wtedy padały takie oto sformułowania, że należy uchylić immunitet, bo przecież jeśli poseł jest niewinny, to właśnie przed sądem ma okazję do tego, żeby się bronić. W tym przypadku te argumenty zupełnie nie zadziałały, poszły w zupełnie inną stronę i ci koledzy z komisji regulaminowej, którzy głosowali przeciwko uchyleniu immunitetu panu posłowi Niesiołowskiemu, argumentowali to między innymi w ten sposób, że od tej chwili należy skończyć z uchylaniem immunitetu w takich sprawach jak ta.
Sejm swoją odmową uchylenia immunitetu posłowi Niesiołowskiemu pokazał, w jaki sposób w Polsce przestrzegane jest prawo. To smutne nie tylko dla mnie, ale dla całego społeczeństwa, mówi Zuzanna Kurtyka, wdowa po świętej pamięci Januszu Kurtyce.
Taki Sejm, który w identycznej sprawie uchyla immunitet posłowi opozycji, a nie uchyla posłowi koalicji rządzącej, kompromituje sam siebie po prostu. Jest to też odgórne przyzwolenie na łamanie prawa w Polsce i odgórne przyzwolenie, albo właściwie odgórna informacja do ludzi, że tak naprawdę to są równi i równiejsi i wszystko można kupić, wszystko można załatwić w zależności od własnych układów. To jest jeden wielki dramat, bo to świadczy o tym, na jakim poziomie w Polsce się toczy życie publiczne. Na poziomie folwarku zwierzęcego Orwella.
Choć decyzją Sejmu sprawa karna przeciwko Stefanowi Niesiołowskiemu została wyhamowana, to sprawa cywilna będzie toczyć się dalej, zapowiada Zuzanna Kurtyka. Przypomnijmy, do ekshumacji Janusza Kurtyki doszło w marcu 2012 roku na zlecenie prokuratury. Zuzanna Kurtyka w oświadczeniu napisała wówczas, że jest przeciwna badaniom sekcyjnym męża. Spotkało się to jednak z odmową. Kontrowersyjny projekt zmian w kodeksie karnym dotyczący mowy nienawiści trafi do prac w sejmowych komisjach, zdecydowali posłowie w głosowaniu. Projekt autorstwa PO przewiduje ochronę przed mową nienawiści m.in. ze względu na naturalne lub nabyte cechy osobiste. Wprowadza też ochronę dla przekonań i przynależności politycznej. Odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu chciało Prawo i Sprawiedliwość. Za wnioskiem głosowało 214 posłów, w tym 134 z Prawa i Sprawiedliwości, 40 z ruchu Palikota, 22 z PSL-u i 15 z Solidarnej Polski. Przeciwko odrzuceniu projektu powiedziało się 199 posłów PO, 3 z PSL-u i 25 z SLD. W sumie 227 osób. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Oznacza to, że projekt trafi do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Poseł Stanisław Pięta przypomniał, że Sąd Najwyższy przedstawił miażdżącą opinię projektu. Mimo tego Platforma Obywatelska forsuje go, bo chce się przypodobać lewackiemu elektoratowi.
Projekt zawiera zwroty, które są znaczeniowo niedookreślone. Zawiera zwroty, które są stylistycznie niejasne i w podsumowaniu Sąd Najwyższy uważa, że projekt nie powinien być przedmiotem dalszych prac legislacyjnych. Ja jestem zaskoczony, że tego rodzaju propozycja wypływa z strony Platformy Obywatelskiej. Dotychczas takie gnioty przysyłali nam posłowie Ruchu Palikota. To, że Platforma Obywatelska usiłuje rywalizować o lewacki elektorat z Ruchem Palikota, z SLD, jest zdumiewające i ośmiesza samą Platformę.
Aleksander Kwaśniewski, Janusz Palikot i Marek Siwiec chcą wspólnej listy centrolewicowej do Parlamentu Europejskiego. W piątek politycy spotkali się w tej sprawie. Były prezydent zapowiedział, że jest gotów podjąć trud współtworzenia wspólnej centrolewicowej listy do Parlamentu Europejskiego. Ta inicjatywa jest przejawem uświadomienia sobie, że potencjał powstrzymywania przez rząd Tuska aspiracji niepodległościowych naszego społeczeństwa się wyczerpuje. Dlatego tworzy się kolejną fikcję polityczną, niby lewicę, stwierdził profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Trzeba, żeby Aleksander Kwaśniewski pamiętał, że razem z jego powrotem do polityki nie tylko wróci problem relacji między polityką i biznesem, mam na myśli współpracę Kwaśniewskiego z Kulczykiem, ale wróci także problem agenta rosyjskiego w Polsce, pana Ałganowa. To jest budowanie, by uznać, że w Polsce mamy do czynienia z systemem nieformalnych interesów, który pasożytuje na organizmie naszego społeczeństwa, to ten system tworzy wariant ratunkowy na wypadek, gdyby się Tuskowi powinęła noga.
Kolejarze do końca czerwca nie przeprowadzą strajku. Jednak spór zbiorowy między związkowcami a władzami spółek PKP nie został jeszcze zakończony. W tym czasie mają być prowadzone prace nad wypracowaniem nowego systemu świadczeń przejazdowych. Kolejarze porozumieli się z przedstawicielami grupy PKP w sprawie sposobu naliczania ulg przejazdowych na ten rok. Mówi Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.
Będziemy kontynuować mediację, czyli strajku w najbliższych dniach nie będzie. Doszliśmy do wniosku z pracodawcami, że ustalenie zasad świadczeń przejazdowych na lata następne jest niemożliwe do 28 lutego. Wobec powyższego w dzisiejszym protokole z mediacji zapisaliśmy ustalenie co do zasad świadczeń przejazdowych na rok 2013. Te zasady w zasadzie niewiele odbiegają od dotychczasowych zasad. Pracownicy mają uprawnienia bez zmian, dotyczy zmiana tylko pierwszej klasy, za którą ci, którzy mają dłuższy staż pracy, będą mieli prawo wykupu takiego uprawnienia.
Emeryci mają uprawnienia do 99% ulgi. Będą musieli zapłacić 50 zł. Tracą ulgi jedynie współmałżonkowie i dzieci emerytów. Będą jednak mogli wystąpić do zakładowych chówców pracy o refinansowanie dojazdu do szkół. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.